Ekonomizer. Dzień dobry Państwu, Piotr Tomczyk. Jak zwykle we wtorek po godzinie 17.10 porozmawiamy o ekonomii. Jak radzi sobie polska i światowa gospodarka w czasie epidemii? Na to pytanie spróbujemy odpowiedzieć wspólnie z gościem dzisiejszego programu, którym jest profesor Felix Grondalski z Katedry Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Dzień dobry, panie profesorze.
Dzień dobry państwu, dzień dobry panie redaktorze.
Czy koronawirus może doprowadzić do ogólnoświatowej recesji?
Sądzę, że do ogólnoświatowej to raczej nie, a już na pewno nie w sposób równomierny. Po pierwsze, jak obserwujemy już dzisiaj, zależy to od gęstości zaludnienia. Obszary gęsto zaludnione, metropolie doznają większych szkód niż obszary mniej zaludnione. To zależy również od wyjściowej kondycji gospodarek. Na pewno mocne sobie lepiej poradzą, słabsze gorzej. Zależy to w dużym stopniu od jakości instytucji państwa. Charakter instytucji, szybkość reakcji, możliwość przymusowego zdyscyplinowania społeczeństwa, Chiny itd., itd. Zależy to od szybkości i elastyczności reakcji na szoki. No i przede wszystkim od długości łańcucha dostaw czy też łańcucha produkcji. I to jest efekt globalizacji. Czyli mówiąc inaczej, na świecie nie, ale pewnie w sposób nierównomierny w różnych obszarach to się ujawni.
Jak pan ocenia ten aktualny stan w wojnie z koronawirusem? Gdzie wygrywamy, gdzie przegrywamy?
W tej chwili jesteśmy na początku drogi. Raczej należy się oprzeć na opinii specjalistów. Mówi się o tych 2 latach, o szczepionce, ale ja bym powiedział, że jest jakieś światełko optymizmu w tunelu, wynikające mianowicie z tego, że czy politycy w swoim przekazie raczej przeszacowują ryzyka i zagrożenia w celu zdyscyplinowania społeczeństwa i tym samym realizacji wariantu bardziej optymistycznego. No i możemy liczyć na szybkie zbiorowe uodpornienie czy utratę agresywności działania wirusa, wynalezienie szybciej szczepionki niż o tym się mówi.
A jak na tle innych państw wypada Polska?
No to jest bardzo ważna kwestia i bardzo ważne pytanie. Można by się posłużyć danymi, które są ogólnie dostępne. Ja je króciuteńko po prostu przytoczę. Najważniejsze dane no to są oczywiście zgony no i liczba zarażeń. I tutaj kłania się taka sentencja z zemsty, prawda, Cześnika. Znaj proporcją mocium panie. Polska to jest mniej więcej 400 zgonów i zarażeń około 9 tysięcy. Proszę zwrócić uwagę, że w takich krajach jak Włochy, Hiszpania, Francja, Niemcy to jest po około 20-30 tysięcy zgonów przy 170 do 200 tysięcy zarażeń. A więc całkowicie odmienny rząd liczb. Ciekawym przypadkiem jest Belgia. No ona jest o wiele mniejsza, prawda? 11 milionów mieszkańców. Ale tam jest z kolei największa liczba zgonów. 5 tysięcy na 1 milion mieszkańców. A więc kraje zamożne i tak dalej, okazuje się, że w konfrontacji z Polską w tych podstawowych elementach przegrywają. I jeszcze jeden element, to jest też wiadomość, którą tutaj można znaleźć. To jest mianowicie to, że my mamy zajętych zaledwie 10% łóżek respiratorowych i 20% łóżek zakaźnych. A zatem w jednym i w drugim przypadku mamy pokaźne rezerwy na wypadek, gdyby przypadkiem procesy okazały się bardzo niekorzystne. W kontekście tych liczb i tych kryteriów wyglądamy zupełnie przyzwoicie, o ile nie bardzo dobrze.
Ekonomizer. Czy można wskazać przyczyny tych różnic w poszczególnych krajach?
Tak, i to jest właściwie sedno problemu. To zależy od diagnozy. Jeśli jest dobra diagnoza, również i w tym przypadku, to i kierunek i skuteczność terapii będzie pozytywny. I tutaj należałoby porównać, bo to nam rzuci później światło na ewentualne środki zaradcze, jaka jest różnica pomiędzy dzisiejszym kryzysem a poprzednim finansowym lat 2007-2008. Różnice są zasadnicze. Mianowicie czynnik, który wyzwolił pierwszy kryzys, czyli kryzys finansowy, to można by tak powiedzieć, że była to chciwość albo pokusa osiągnięcia ponadprzeciętnych zysków. Natomiast z tego punktu widzenia takim czynnikiem, który powoduje działania w naszej sytuacji dzisiejszej, to jest strach. Strach przed nieznanym. Kryzys poprzedni, finansowy, miał charakter selektywny. ci, którzy ulegli pokusie łatwych i, no powiedzmy, ponadprzeciętnych zysków, no to oni doznali negatywnych skutków. To jest przede wszystkim sektor finansowy, czy sektory finansowe w wielu krajach, te, które w swoich portfelach miały dosyć duży pakiet tych toksycznych papierów, tak zwanych instrumentów pochodnych. Polska, tutaj można dodać, właściwie suchą stopą przeszła przez ten kryzys, ponieważ ostrożność systemu bankowego była taka, że myśmy nie kupowali albo nie zaopatrywaliśmy się w te papiery. Natomiast jeśli chodzi o kryzys dzisiejszy, z tego punktu widzenia, to nie jest on selektywny. Wirus jest demokratyczny. Dotyka właściwie wszystkich, mocnych, słabych, chorych, zdrowych i tak dalej, i tak dalej. I teraz kolejna sprawa, to jest mianowicie ta różnica, że zarówno jeden, jak i drugi kryzys, czyli tamten i dzisiejszy, cechuje się jedną właściwością, zaburzeniami w płynności. Tyle tylko, że kryzys finansowy spowodował brak płynności w systemie finansowym, natomiast dzisiejszy kryzys to jest w krótkim okresie, pewnie i w dłuższym, to są zaburzenia i brak płynności w sferze realnej, a więc w przedsiębiorstwach, w gospodarstwach domowych, i ten brak płynności wynika z administracyjnej decyzji instytucji państwa o zatrzymaniu i zahamowaniu procesów produkcyjnych. Tamten kryzys był do przewidzenia i był przewidywany. Dlatego, że narastająca bańka spekulacyjna już jakby niosła w sobie ten zarodek załamania. Natomiast dzisiejsza sytuacja w zdecydowanej większości krajów była zaskoczeniem. No i teraz te przyczyny podzielić można na krótkookresowe. Jeśli było to zaskoczenie, no to w krótkim okresie trzeba było podejmować pewne decyzje. I były to decyzje albo błędne, albo trafne. Albo były zaniechania, albo tych zaniechań nie było. I w związku z tym, w zależności czy od różnicy tych decyzji, mamy dzisiaj do czynienia z tym, że jedne kraje wpadną w kryzys głębszy, inne w kryzys, że tak powiem, no mniej głęboki. To po pierwsze. I po drugie, te przyczyny, one się ujawnią później w okresach następnych i będą miały charakter strukturalny. I one będą zależeć w różnych regionach świata od wyjściowej kondycji i stabilności gospodarki w momencie szoku wirusowego. I one będą określać dalej szybkość i skuteczność wychodzenia z kryzysu już w przyszłości.
Ekonomizer. Wróćmy może jeszcze do sytuacji w Polsce. Czy nasza gospodarka, administracja państwowa, czy dysponujemy takimi atutami, które pozwalałyby panować nad skutkami epidemii?
Mam wrażenie, że tak, a nawet nie tylko wrażenie, tylko przekonanie.
To co tutaj jest tym naszym atutem w takim razie?
Pierwsza sprawa to jest konsekwentne dążenie do repolonizacji. To znaczy do usuwania w strategicznych firmach, elementach naszej gospodarki wpływu obcego kapitału. No i jeśli by wymienić takie firmy jak LOT, Orlen, Lotos, KGHM, BGK, PKO BP, PKO Żubr, PZU, PGNiG, Poczta Polska, Lasy Państwowe i tak dalej, to widzimy, jak ogromna część strategicznych elementów gospodarki może być sterowana z jednego kokpitu, a to jest niezwykle istotne w sytuacjach szoków zewnętrznych. Drugi atut to jest suwerenność energetyczna. Ta suwerenność energetyczna daje nam poczucie bezpieczeństwa. Po trzecie, to byłaby koncentracja strategicznych ogniw łańcucha produkcji i dostaw na terenie naszego kraju. I tutaj takim miernikiem mógłby być udział importu w produkcie krajowym brutto. On w Polsce jest znacznie niższy niż w innych krajach. Pokształtuje się gdzieś tam w okolicach 25-30% PKB, podczas gdy w innych krajach jest znacznie wyższy. Oznacza to, że są one bardziej uzależnione od łańcucha dostaw. Kolejna sprawa to jest, jako atut, to jest to, co się nam udało na początku tego roku zrealizować, to jest zrównoważony budżet i niski stan zadłużenia, w szczególności zagranicznego. Kolejna sprawa to jest stabilny system bankowy razem z bankiem centralnym. Ta stabilność wyraża się znaczną, dużą poduszką rezerwy płynnościowej i dodatnimi stopami procentowymi. Jeśli mamy dodatnie stopy procentowe, to mamy z czego schodzić. No i w końcu, last but not least, to jest własna waluta. To jest złotówka, która daje nam samodzielność polityki pieniężnej.
Ekonomizer. A czy powinniśmy już odmrażać gospodarkę?
Ach, no tak, to już jest dosyć trudne pytanie. Chociażby z tego względu, że ten nagły szok wirusowy, on ma cechy niepewności. A niepewność różni się tym od ryzyka, że ryzyko można wyszacować z jakimś prawdopodobieństwem, a niepewności nie. Więc jeśli działamy i podejmujemy decyzje w warunkach niepewności i niemożliwości oszacowania tego ryzyka z jakimkolwiek prawdopodobieństwem, to trzeba być bardzo ostrożnym. I tutaj lepiej przeszacowywać przyszłe zagrożenia, niż niedoszacowywać tych zagrożeń. Dlatego, że pomyłka w tym momencie może nas dużo kosztować. Ta niepewność wymaga ogromnej ostrożności. Po drugie, w takiej sytuacji warto określać raczej ramy i warunki przyszłej działalności dla przedsiębiorstw, dla zatrudnionych, dla rynku pracy, dla gospodarstw domowych, czyli ramy i warunki, a konkretyzować je w zależności od tego, jak w ramach tej niepewności rozwijać się będzie sytuacja. Mam wrażenie, że w takim właśnie kierunku idą decyzje podejmowane przez rząd i bank centralny.
Tutaj mam pytanie co do dotychczasowych decyzji. Jak pan je ocenia, czy nie popełniliśmy jakichś błędów?
Panie redaktorze, wydaje mi się, że w świetle diagnozy, bo tak jak na początku naszej rozmowy powiedziałem, że ten kryzys, diagnoza tego kryzysu łączy się z zaburzeniami płynności w sferze realnej, nie w sferze finansowej. Nasz system bankowy ma znaczną poduszkę rezerwy finansowej, ale jest brak płynności z tytułu zamknięcia działalności w przedsiębiorstwach i w gospodarstwach domowych. Więc jeśli tarcza, a tak ona idzie, idzie bezpośrednio strumieniami efektywnego pieniądza, strumieniami bezpośrednio do przedsiębiorstw i do gospodarstw domowych, to jest to strzał w dziesiątkę. Jest to właściwy instrument, który jest podjęty w tym krótkim okresie czasu. Oczywiście pojawia się tutaj problem, jak długo można dosypywać, mówiąc w cudzysłowie, środki pieniężne. No można tak długo, jak długo ma się rezerwy. Czyli ten, kto ma te rezerwy, to może to robić dłużej. Tyle tylko, że nie można tego robić bez końca. W związku z tym w dłuższym okresie musi nastąpić efekt stymulacji wzrostu w postaci projektów już projektów publicznych. No to już są takie światełka, są decyzje o budowie dróg, pewnie pojawią się jakieś inne. Także z punktu widzenia jakby strukturalnego ustawienia tych wszystkich instrumentów w ramach tych tarcz, to moim zdaniem jest to kierunek bardzo właściwy. Jedna i druga tarcza, jak również i przypuszczam następne elementy stymulacji, będą szły właśnie w tym kierunku.
Ekonomizer. To jeszcze na koniec prognoza. Kiedy według pana sytuacja gospodarcza wróci do normy, będziemy mogli powiedzieć, że jest stabilna?
Panie redaktorze, to musimy sobie odpowiedzieć na pytanie, co rozumiemy pod słowem norma. Myślę, nie tylko ja, ale raczej jest to powszechne przekonanie, że nie wrócimy do kalki sytuacji sprzed tego kryzysu. Ona miała szereg wad, kryzys ujawnił szereg niesprawności tego systemu, czyli nie wrócimy do normy w sensie powielenia tamtej sytuacji. Natomiast jeśli będziemy rozumieć tę normę jako wyciągnięcie nauki z doświadczeń okresu poprzedniego i gotowość do dokonania pewnego kapitalnego remontu gospodarek narodowych, to rozumienie normy będzie właściwe. I nie mam raczej tutaj wątpliwości, że będziemy mieli po tym początkowym okresie do czynienia z zasadniczymi zmianami strukturalnymi, z koncentracją procesów produkcyjnych na terenach gospodarek narodowych, czyli eliminowaniem tych błędów, że nastąpi bardzo poważna dyskusja i rewizja zasad funkcjonowania Unii Europejskiej, co w naszym regionie jest niezwykle istotne. Ciągle mówi się, prawda, wspominamy, że należy dokonać pewnej rewizji i tak dalej, ale ta sytuacja kryzysowa niewątpliwie będzie tym momentem, tym impulsem, który do takiej dyskusji i pewnego przereorganizowania funkcjonowania gospodarki w ramach Unii Europejskiej, że do tego po prostu dojdzie.
Słuchacze wyczuwają pewnie nutkę optymizmu w tej opinii. Gościem Ekonomizera był dziś profesor Felix Grondalski z Katedry Ekonomii Stosowanej Szkoły Głównej Handlowej. Dziękuję panie profesorze.
Dziękuję bardzo i życzę powodzenia i zdrowia.
Piotr Tomczyk, do usłyszenia za tydzień. Ekonomizer.